pierwszym powakacyjnym gościem w cyklu Życiowe Fair Play jest Bartosz Bierowiec. Bartek, czyli niepełnosprawny sportowiec, biegacz narciarski, ale dziś w roli turysty rowerowego. Człowiek, który widzi tylko 5% tego, co my zazwyczaj widzimy. Ale nie przeszkadza mu to ani biegać na nartach, ani żeglować, ani, jak się okazuje, przejechać Alpe Adria.
Tak, bo rower to jest taka aktywność, która jest i bezpieczna mięśniowo, i manualnie, i zawsze ze mną była. Jeżdżę, rower traktuję jako uzupełnienie treningu. Staram się pilnować tego, bo to jest i dla mnie rehabilitacja na koordynację, koncentrację. Jazda na rowerze wzmaga skupienie, czy też odbiór przestrzeni przez inne zmysły niż tylko oczy.
Świetnie powiedziane, ale jak ktoś sobie wyobrazi, że widzi tylko 5%, to tak jakby sobie założył ciemne gogle i 5% tej powierzchni, przez którą patrzy się na świat, odsłonił. Ja powiedziałby, no to taka mała luka. Tobie to wystarcza do bezpiecznej jazdy?
Musi wystarczać, dlatego też już jakiś czas temu zrezygnowałem z jazdy samodzielnej całkowicie, czyli zawsze mam asystę do jazdy i korzystam ze wskazówek i śladu asysty, czyli podobna jazda jak na nartach biegowych.
Asysta przed tobą.
Asysta przede mną, komunikaty głosowe, które dostaję.
Ale nie przez słuchawkę, tylko bezpośrednio. Bartek, uważaj, dziura.
To już dokładnie, to już jest, jakby słuchawka byłaby zbytnią komplikacją, trzeba by nauczyć tego, kto ze mną jedzie. Musimy sobie radzić, muszę ja sobie radzić. Jeżeli nie chcę z tego rezygnować, a rower też w pewnym momencie, 10 lat temu, wykrył, dzięki rowerowi znaleźliśmy, że coś się znowu niedobrego dzieje i mogliśmy interweniować. I pewnie byłoby jeszcze gorzej, a u mnie każdy uszczerbek to jest dramat, to jest dramatyczna zmiana.
Pewnie słuchacze już by chcieli jechać na Alpe Adria, o której to trasie zaraz opowiesz. Ale mnie jeszcze frapuje kwestia logistyczna i tej warstwy walki o bezpieczeństwo, o bezpieczny przejazd. Bo nie byłeś sam, byłeś z asystą, ale nie byliście sami, ty i asysta, ale to był peleton 6-7-osobowy? Rodzinny.
Tutaj się zebrało rodzinnie 7 osób. Trójka dzieci, czwórka dorosłych. To nie jest pierwsza wyprawa nasza rowerowa, bo wcześniej byłem z dziećmi na takiej dużej wyprawie nad Polskim Morzem i bezpieczeństwo nawet większe. Zawsze ktoś jest przede mną, a z drugiej strony no też bezpieczniej, bo i warsztat, czyli te sprawy techniczne, jest więcej ludzi do ogarnięcia.
Więcej danych, bo więcej szumu opon.
Jest więcej, można to po prostu liczyć na plus, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, prawda?
Ruszyliście na Alpe Adria, bo to była trasa wymarzona, zaplanowana, czy z nieba spadła?
To był, jak zwykle w naszym przypadku, taki trochę rozciągnięty w czasie spontan. Moja żona Alicja stwierdziła, a znalazłam coś takiego. Sprawdziłbyś, czy tego się nie da zrealizować.
Od Salzburga austriackiego do włoskiego
Grado. Tak, dokładnie. Adriatyk, bo Grado leży na wyspie, która ogranicza lagunę Grado.
To stosunkowo nowa trasa, o ile pamiętam, bo ona się otwarła w tej wersji, w jakiej przejechaliście ją całkiem niedawno, wykorzystując stare torowisko.
Ona się rozbudowywuje. To, o czym mówisz, ten odcinek wykorzystujący stary ślad kolei z Villach do Udine, to jest część włoska. To jest przejazd przez włoskie Alpy Julijskie i to faktycznie kilka lat temu Włosi otwarli. On ma różny charakter. Ten charakter bardzo różny. Mocno odczuliśmy, było i bardzo pod górę, i bardzo z góry, a forma transportu, jaką wybraliśmy, czyli jak to wszyscy mówi, analogowe rowery, prawdziwe rowery, też nie sprzyjała takiemu pełnemu komfortowi pokonywania tej trasy, bo warto dodać, że myśmy się zdecydowali nie na jazdę od hotelu do hotelu, czy też od pokoju do pokoju, tylko zdecydowaliśmy się na taki klasyczny bikepacking, czyli sakwy, całe wyposażenie wiezione ze sobą, więc te rowery były dociążone. To podkreślał każdy mijany, zwłaszcza na tym odcinku austriackim.
Bardzo to doceniam, bo trochę pojeździłem po Europie i widziałem, że teraz przewaga elektryków na większości tych zachodnich tras rowerowych staje się wyrazista, a tym bardziej docenia się Chyba także między rowerzystami. Ten na prawdziwym rowerze nie patrzy się z lekceważeniem, raczej z podziwem, czasem z niedowierzaniem, ale skoro wyjechał pod taką górę bez wspomagania, to gość.
No tutaj to było widać na każdym kroku. Przypomnijmy, Salzburg jest na 400 metrach nad poziomem morza, a najwyższy punkt trasy 1200, po czym znowu się zjeżdża na 500 metrów nad poziomem morza.
I jeszcze raz do góry.
I znowu się zjeżdża do poziomu morza, więc suma przewyższeń z GPS-a i z mapy wyszła nam prawie 4000 metrów.
W dodatku widzisz to, że nie ma rady, trzeba tam wyjechać, tam na górę. Zanim cię zaproszę do finalnego obdarowania kogoś pucharem fair play, bo rozmowa w cyklu życiowy fair play taki ma obyczaj, to musisz jeszcze opowiedzieć o... Ja wiem, alpejskim aniele, który pomógł ci ukończyć ten zaplanowany ciąg wspaniałości alpejskich, bo zdarzyła się awaria i to taka, do której podchodzisz po trosze sentymentalnie.
No, wyruszyliśmy z żoną na rowerach, które mają swoją historię. To już są rowery, z którymi jesteśmy od zawsze. Mój Schwinn właściwie... skończył 30 niedawno i ma gruby, gruby przebieg, ponad 150 tysięcy kilometrów.
Ho, ho, ho.
Co na rower wszyscy powinni zdawać sprawę, że nie jest mało. Był przygotowany, bo ten sprzęt był przygotowany, ale są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Temperatura, zjazdy alpejskie, stary system hamulcowy, który nie jest tak wydajny jak te nowoczesne hamulce tarczowe, spowodowały, że gdzieś to tylne koło w tym moim rowerze odmówiło posłuszeństwa.
No dosłownie się rozsypało, powiedzmy, bo to nie było drobnego.
To była naprawdę poważna sprawa, bo to koło eksplodowało i to nie opona, nie dętka, tylko po prostu koło zostało rozerwane 800 metrów przed najwyższym punktem włoskiej części trasy.
Cóż tu począć?
Włosi okazali się typowymi południowcami, nie...
robiącymi kłopotów z czegoś, co nie jest ostateczne.
Próbowaliśmy rozwiązać temat. Razem, wspólnie z gospodarzami tam z pobliskiego serwisu rowerowego. Okazało się, że najbliższe koło w takim rozmiarze jest prawie 100 kilometrów dalej. Mhm. Więc zdecydowaliśmy się na inne rozwiązanie. Porzuciłem swojego zasłużonego Schwinna w tymże serwisie rowerowym, a został mi użyczony, wypożyczony rower, na którym mogłem skończyć trasę. No bo jakby to wyglądało? Przejechaliśmy już wtedy ponad 300 kilometrów. Już właściwie trudności były za nami.
Prawie w domu. A propos domu, ten stary rower, jak znam życie, odrestaurujesz.
Tak, jesteśmy już na tym etapie. Częściowo będzie dalej odrestaurowany, bo docelowo on ma zawisnąć gdzieś w jakimś miejscu eksponowanym jako ten dobry przyjaciel wieloletni, który zawsze służył i zawsze można było na niego liczyć.
Wiesz co, puchar fair play proponuję, byś podarował temu, dzięki komu uratowałeś tę jazdę i dojechałeś do końca, bo to z tej opowieści wynika, że innego bohatera pucharu fair play chyba nie znajdziemy lepszego.
Na ten odcinek tak, tutaj serwis Montelussori we Włoszech. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jak gospodarz serwisu miał na imię. Ale w tym momencie ten puchar fair play powinien powędrować tam na włoską ziemię.
Gratulujemy i czekamy na kolejne opowieści. Bartosz Bierowiec, zasadniczo najchętniej biegający na nartach, ale na rowerze też spisał się znakomicie. Jak i cała rodzina, gratulacje.
Dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia wkrótce z nowymi atrakcjami.